ukierunkować, naprowadzić na to, o czym będziemy dzisiaj mówić. Nawet ten werset, który na końcu ukazał się, na końcu tego filmiku, bardzo dobrze będzie współgrał z tym, co chcę dzisiaj powiedzieć. Każdy z nas prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem, jako Polacy, mieszkający w tym kraju, wychowani w tej kulturze, jako chrześcijanie, wszyscy przynajmniej lubimy, jeśli niektórzy nawet nie kochają, nie czekają z wytęsknieniem na atmosferę świąt. Nie ma w tym nic złego. To jest zupełnie normalna rzecz. Ja sam osobiście też w jakiś sposób czekam na ten moment, nie tylko dlatego, że jest trochę więcej wolnego z pracy, ale coś jest takiego, że przywołuje to pewne wspomnienia, ciepłe uczucia, pozytywne uczucia. Czasami to jest tak, że jest nawet przesyt tego troszeczkę i chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj uświadomili to, co właściwie każdy z nas gdzieś tam w sercu, jako wierzący, jako świadomie wierzący człowiek wie. Ale powinniśmy o tym mówić. Powinniśmy się utwierdzać w tym, bo jest w tym wszystkim coś, czego nie możemy zgubić. W tym całym natłoku tej ciepłej atmosfery i tych pozytywnych emocji. Przeczytam wam teraz kilka takich fragmentów, które znalazłem w internecie. Długo nie trzeba było szukać. Wypisałem je sobie. Takie fragmenty opisujące święta czy życzenia, jakie składamy sobie na święta Bożego Narodzenia. Świąt o zapachu pomarańczy i pierników, spacerów po ścieżkach pokrytych skrzypiącym śniegiem, blasku świec, blasku kominka, blasku z oczu najbliższych, świąt, których się nie zapomina, świąt, których wspomnienie cały rok ogrzewa serca. Nadchodzi najcieplejszy czas w roku, Boże Narodzenie. Dni ogrzane obecnością bliskich, wieczory spędzane na kolędowaniu, poranki wypełnione zapachem igliwia. Radości, której niczym nie daje się zmierzyć, przyjaźni, która żadnych nie uznaje granic i szczęścia, które nieraz wprost trudno uwierzyć, dobrobytu, spokoju, bezpiecznej przystani, sukcesów, niech latami przynoszą korzyści i miłości, która nawet gdy przyniesie, mi miłości, która nawet góry przeniesie, nadziei na jutro, marzenia, co się ziści, na choince wiszą już lukrowane pierniki, a pod obrusem leży sianko. Na talerzach pachną łóżka w czerwonym barszczu, a za oknem pierwsza gwiazdka. Czas, aby wspólnie zasiąść do stołu, złączyć się w modlitwie, w ciszy przełamać opłatek i przeżyć święta w gronie najbliższych. W tym magicznym, bożonarodzeniowym czasie bądźcie razem. To wszystko pięknie brzmi, tak? Składamy sobie takie życzenia, dostajemy takie życzenia. Nie ma w tym nic złego. To nie jest drwina z mojej strony. To są naprawdę pewnie z większości szczere życzenia. One są oczywiście ściągnięte z internetu, kto się ładnie ubrał słowa, ale wszyscy sobie w naszych domach, w firmach życzymy przynajmniej podobnych rzeczy gdzieś tam. Bo żyjemy w takiej kulturze, że tak jesteśmy też wychowani. Oczywiście my jako wierzący ludzie wiemy, gdzie jest sedno tego wszystkiego. I nie pozwalamy sobie na to, aby te przyjemne i pozytywne rzeczy przykryły nam to, co jest najważniejsze. I o tym chcemy dzisiaj powiedzieć. Wiecie, ja jakiś czas temu, to już było lata temu, moja żona to chyba potwierdzi, jeśli pamiętasz, byliśmy tam chyba wtedy razem, jechaliśmy z mojego rodzinnego miasta Głogowa, wracaliśmy do Krakowa, jechaliśmy w czasie chyba świąt Bożego Narodzenia, albo tuż po świętach, byliśmy chyba u mojej mamy i tam jest taka miejscowość Polkowice, znana z wielu kopalń, górnictwa i tam w pewnym momencie, ponieważ tam wokół tych kopalń niewiele się buduje takich mieszkań dla ludzi z wiadomych względów, ale czasami zdarzają się takie miejsca, gdzie są takie, w szczerym polu stoi domek, ni stąd, ni zowąd. I tak rzeczywiście było wtedy, jechaliśmy w nocy, były święta i stał domek. Nie byłoby go widać w nocy, gdyby nie był cudownie oświetlony. Był pięknie oświetlony. Atmosfera tego wszystkiego była taka, że aż trudno było na to nie spojrzeć i nie doświadczyć takiego pozytywnych emocji. Dzisiaj się to nazywa magią, tak? Magia świąt. To rzeczywiście było w pewnym sensie magiczne nawet, bo w takim szczerym polu, przy gwieździstym niebie, na takim pagórku widać było, że wszędzie leży śnieg, stał domek, cudownie oświetlony, jego kontury, jego okna, płot, jakiś bałwanek stał, jakieś reniferki, Wszystko się szkliło w śniegu, było przykryte ciemną nocą i te światełka, które tak pięknie wyglądały, to było przecudowne. Mówię to szczerze, to nie drwina. Mówię to szczerze, bo to było naprawdę ładne. Ładne to jest nawet małe słowo. Wzbudzało we mnie takie rzeczywiście pozytywne odczucia. I takie święta są atrakcyjne, bardzo atrakcyjne. Dla człowieka, dla takiej człowieczej natury, one są niezwykle atrakcyjne. Bo wzbudzają właśnie takie pozytywne emocje. Są też lekko przyswajalne, lekko strawne. Nie wywołują potrzeby refleksji. Wystarczy patrzeć, wystarczy się zachwycić. Nie trzeba nawet myśleć, bo po prostu ten widok zastępuje wszystko. Nie ma w tym też jakby niczego złego, jeśli jest jednak w nas poczucie, że to oznacza coś znacznie więcej niż tylko to. Cały czas to zaznaczam. Tylko, że taki obraz świąt, taki jak teraz opisałem, w takim komercyjnym wydaniu, marketingowo nie akceptuje Jezusa Chrystusa. Handlowo to się nie sprzeda z Jezusem Chrystusem. W żaden sposób Jezus Chrystus nie wpisuje się w takie obrazki. Jezus Chrystus, jakiego znamy, z misją, jaką przyszedł na tą ziemię. Bardzo mi się podobało to, co Piotr bodajże tydzień temu powiedział, zaczynając nabożeństwo i nawiązując do zbliżających się świąt, że gdyby przyleciał tutaj na naszą planetę ufoludek, ja wiem, że to abstrakcja, ale niech tak będzie, przylatuje do nas ktoś, kto nie zna naszych zwyczajów, naszej kultury, nie wie, o co chodzi i wrzucamy go w święta. My wiemy, że Bożego Narodzenia, ale on tego nie wie. I z takim pytaniem, kolego, powiedz nam, kogo urodziny obchodzimy? Jak nazywają się te święta? O co tu chodzi? Myślicie, że wiedziałby? Gdyby tak pobieżnie tylko spoglądał na otaczający świat, na te gwiazdki, mikołajki, bałwanki, prezenty, choinki i to wszystko, co się z tym wiąże, doszedłby do tego, że to chodzi o Jezusa Chrystusa i Jego przyjście na świat? No z dużym prawdopodobieństwem miałby z tym problem, poważny problem. I to właśnie świadczy między innymi o tym, że coś jest nie halo, że coś jest nie w porządku. Miałem włączyć sobie stoper, żeby zakończyć trzeci, ale mam nadzieję, że to dobrze mi pójdzie. I te obrazki w takiej czy w innej formie i natężeniu wokół nas i w tym czasie nie oddają rzeczywistości, która była i jest zgoła inna. Bo doskonale, jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem, doskonale zdajesz sobie sprawę, że to, co widzimy naszymi oczami, tu, na naszym terenie, w naszym kraju, w naszej rzeczywistości i kulturze, w żaden sposób nie oddaje tego, co stało się tam, wtedy. Już nie wspomnę o tym, że nie było śniegu, nie było choinek, nie było tego takiej, tej całej atmosfery. To wszystko jest wytwór, często marketingowy, kulturowy. I wydaje się, że nie byłoby w tym nic złego, dopóki Jezus Chrystus byłby w tym wszystkim rozpoznawalny, gdyby był postacią wręcz centralną, bo tak chyba powinno być, jak się wydaje. Bo to w końcu On jest tutaj Danuś jubilatem, tak? Nie solenizantem jubilatem, ja zawsze mam z tym problem. To Jego urodziny, Jego narodziny, Jego przyjście na świat chcemy świętować. Amen? Chcemy świętować. Nie ma w tym nic złego. Każdy ma urodziny. Jeśli to miałoby pomóc nam na przykład głosić Ewangelię, to taki amen, tak? I pytanie, czy pomaga? Pytanie jest, czy nam to w tym pomaga? Jak naprawdę jest z tym Bożym Narodzeniem? Ja chciałbym przytoczyć kilka biblijnych opisów. Krótko i nie będę wszystkich komentował, to tylko będzie taka lekka zajawka do każdego. W Ewangelii Mateusza nie opisuje tych okoliczności zbyt szeroko. Opisuje jedynie ogólny fakt urodzenia, przybycie mędrców, ale nie wchodzą oni nawet do stajenki, ani do ani daje takiego miejsca, tylko wchodzą do domu, tak to jest opisane w Ewangelii Mateusza 1:18. I pewnie bardziej chodzi o miejsce przebywania, a nie o sam rodzaj budynku. Ewangelia Marka ukazuje nam już dorosłego Jezusa Chrystusa, który przyjmuje chrzest od Jana. Nie ma tu właściwie słowa o jego narodzeniu. Dopiero Ewangelia Łukasza opisuje szeroko całość tych wydarzeń, nawiedzenie Marii, historię Jana Chrzciciela, spotkania Jezusa, zanim się poznali jeszcze w łonie matek. Potem mamy pełny opis wydarzeń poprzedzających narodziny, poród w stajni, pasterzy spotykających aniołów, niemowlę owinięte w pieluszki i złożone w żłobie. I jest to obraz najbliższy temu, co my dzisiaj widzimy w naszej kulturze, w naszym otoczeniu. Najszerzej opisujący to wszystko, z czym mamy na co dzień do czynienia. Ale wiemy o tym, że to, co dzisiaj mamy, to, co dzisiaj widzimy w takim komercyjnym wydaniu, nie skupia się na osobie Jezusa Chrystusa. On w biblijnym opisie jest jak najbardziej, ale w tym, co my dzisiaj dostajemy, co nam się serwuje, tam Jezusa Chrystusa brakuje, zdecydowanie. A czasami w kościołach on jest, jak najbardziej, ale to jest małe dziecko i takim pozostaje często w sercach ludzkich. I to jest jeden z największych tragedii w naszym kraju. Ale o tym może później. I wreszcie Ewangelia Jana daje nam zupełnie inny obraz tego, co naprawdę się wydarzyło. Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Ewangelia Jana 1:14. I tego nie da się sprzedać. Marketingowo to jest niesprzedawalne. Dlaczego? Ponieważ Jan z tymi słowami sięga w wieczność, w preegzystencję Chrystusa. Pisze, na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I właśnie to Słowo materializuje się, staje się ciałem i przychodzi na tą ziemię. Jak to sprzedać? Jak na tym zarobić? To jest niesprzedawalne. To jest coś, co wykracza poza możliwość ludzkiej percepcji. Że oto Bóg Słowo postanawia przyjść na tą ziemię. Ale w jakim celu? Po co? Po co staje się tym małym dzieckiem? Po co to wszystko? I tu właśnie jest ta refleksja, która jest potrzebna, a której nie ma w dzisiejszym świecie. Niewierzący ludzie kochają święta. Niewierzący ludzie czekają na te święta. Także wierzący, nominalni ludzie, nasi rodacy, czekają na te święta. Przygotowują się do nich, otwierają swoje portfele. Ja nie chcę generalizować i to nie jest krytyka, tylko chcę ocenić rzeczywistość taka, jaka ona jest. Ale nie ma później refleksji, jakby zadali sobie pytanie, ale po co to wszystko było? Czy Bóg miał jakiś cel? Czy nie mógł to zrobić? Czy Jezus Chrystus nie mógł wjechać na białym koniu jako dorosły mężczyzna? I zaprowadzić swoje królestwo, zaprowadzić porządek. Ten fakt przyjścia słowa na świat, wcielenia, nie może być podmieniony tym, no trzeba sobie to powiedzieć, tym kiczem, który nas otacza. I to jest sedno tego, co się wydarzyło. Że oto słowo przyszło na świat. Stało się jednym z nas, bo Bóg postanowił, że w taki właśnie dziwny może, niespotykany, niezwykły sposób nawiedzi swój lud. Jeśli jesteś prawdziwie, świadomie wierzącym człowiekiem, jeśli narodziłeś się z ducha i wody, będzie ci na tym zależeć, jaka jest prawda. I zrobisz wszystko. Zrobisz wszystko, żeby ta prawda nie umarła pod zalewem tego wszystkiego, o czym przed chwilą mówiliśmy. Żeby choinka, prezenty, oczekiwanie, zastawiony stół, potrawy, które się mają tam na nim pojawić, ta ciepła atmosfera i te pozytywne uczucia, żeby one nie przykryły tego, co się, tego wszystkiego, co tak naprawdę Bóg zrobił dla nas. Będziesz chcieć być blisko prawdy, dążyć do niej i nie pozwolić na to, aby ona została zakryta. Aby ona gdzieś pod tym wszystkim straciła na znaczeniu. W Efezjan 4, wersetach od 20 do 25, przeczytamy za chwilę ważny werset właśnie o tej prawdzie. Paweł wcześniej pisze do Efezjan o konieczności przemiany życia. A później, podsumowując swoje rozważania, pisze tak: ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. To nie jest zwykła prawda. To nie jest taka prawda, bo prawd mamy dużo, tak? Są prawdy związane z, nie wiem, z prawami fizyki, prawdy związane z naszą, z nami, tak? I to są takie pomniejsze prawdy, które absolutnie nie podlegają dyskusji. Tutaj mówimy o prawdzie, a nawet świętości prawdy, jak pisze Paweł, która jest uświęcona świętością Boga. O Jego przyjściu na ten świat i to wszystko zmienia. To nawet przecięło czas, który mierzymy na ten przed i po Chrystusie. Myślicie o tym czasami? Że mamy erę, że liczymy czas przed Chrystusem i po Chrystusie. Jakże wielkie to było wydarzenie. Jakie musiało mieć znaczenie. Samo to już mówi wiele o doniosłości tego, co się wydarzyło. Wtedy w Betlejem. Oto Bóg zaczyna tym przyjściem na świat realizować niezwykły plan. Plan, którego nikt prawdopodobnie nie rozumie. Nie jest w stanie ogarnąć żaden z ludzi. Prawdopodobnie nawet aniołowie nie wiedzą, o co chodzi. Czym to się skończy? Chociaż zwiastują pasterzom radość wielką, że oto przysyłamy wam Zbawiciela. Ale tak niezwykły plan, który Bóg obmyślił, który Bóg zaplanował dla nas, aby nam znowu otworzyć bramy nieba, aby naprawić to, co zepsuliśmy. I to się właśnie tu zaczyna. Jana 1,9. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. I co powiedzielibyście, gdyby ten werset zakończył się, więc odszedł? Świat go nie poznał, więc odszedł. Wiecie, jest taki moment, i tu was zaskoczę, jest taki moment w Biblii, w Ewangelii Marka, w którym to mogło się wydarzyć. To, o czym teraz mówię. Wyobraźcie sobie, Marka 9, 2-8. A po 6 dniach wziął Jezus ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę, na osobność. I przemienił się przed nimi i szaty jego stały się tak lśniąco białe, jakich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. A odezwawszy się, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Rozbijmy 3 namioty. Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk. I powstał obok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. A nagle, rozejrzawszy się wokoło, już nikogo przy sobie nie widzieli. Nie było też już z nimi Jezusa. Tak się to kończy? Nie. Na szczęście tak się nie kończy. Kończy się tym, że tylko Jezusa samego. już nikogo przy sobie nie widzieli, tylko Jezusa samego, więc został. Ale czy nie jest tak, że Jezus w swojej suwerenności mógł powiedzieć: nie udało się, nie przyjęliście mnie, odrzucicie mnie, ja to wiem, więc ja odchodzę. Zapiszcie sobie wszystko, co wam powiedziałem, zapamiętajcie, przekażcie swoim dzieciom. Starajcie się żyć tak, jak wam przykazałem. Będzie dobrze. Spotykamy się na sądzie. Czy wyobrażacie sobie taką sytuację? Jezus przyszedł na świat. Słowo stało się ciałem. To wszystko jest takie piękne, ładne, cudowne. Ale w pewnym momencie mówię: odchodzę. To się nie uda. Macie przykazania. Macie wszystko, co jest wam potrzebne. Spotkamy się na sądzie. Zostajemy z kamiennymi tablicami, na którym są wymagania. Ten list dłużny nadal zwraca się przeciwko nam. Czy wyobrażacie sobie taką sytuację? Co wtedy z nami? Kto, Panie, ostanie się przed twoim obliczem? Nadal bylibyśmy potępieni. Nadal nie mielibyśmy szans. Nadal nie mielibyśmy nadziei. Ale Jezus pociągnął to dalej. To nie tylko ciało, to nie tylko słowo stało się ciałem, ale to ciało dorosło, przebywało między nami. To ciało uczyło nas. Ten sam Jezus Chrystus czynił cuda, a potem bezprawnie i bezwzględnie został wydany przez religijnych hochsztaplerów i przez cały lud, niesprawiedliwie osądzony i wydany na ukrzyżowanie. Dzisiaj będziemy obchodzić nawet pamiątkę tego. To jest chyba, nie wiem, czy nie jesteśmy jedynym kościołem, który to ze sobą próbuje połączyć. Ale to nie o to chodzi. Chciałbym, żebyśmy dobrze zrozumieli, że to, że przyszedł Jezus na ten świat, to jest dopiero początek tego, co zostało uczynione później, tego całego dzieła, tego niezwykłej rzeczy. Jeśli ta prawda gdzieś nam zostanie zabrana i przykryta jakąś religijną przykrywką, jakimś dobrą atmosferą, przyjemną atmosferą, pozytywnymi emocjami, to gdzieś tam coś możemy stracić i tego nie róbmy. Pamiętajmy o tym, że to nie chodzi o to, żeby mieć pozytywne emocje, tylko żeby pamiętać o tym, że oto Bóg zaczyna wypełniać swój niezwykły plan w Jezusie Chrystusie wtedy, kiedy to słowo staje się ciałem. Co by było, gdyby Jezus wtedy powiedział: papa, wrócę na sąd, musicie sobie jakoś radzić. Nie ma ofiary, nie ma przebłagania, nie ma przelanej krwi. Jest list dłużny, który się zwraca przeciwko nam. A dzisiaj go nie ma. Dzisiaj stracił swoją moc. Dzisiaj jesteśmy ludźmi wiary, choć niedoskonali, wiemy, dokąd kroczymy, dokąd idziemy, bo Jezus Chrystus, który ukazał nam się jako małe dziecko, wykonał swoje dzieło. Choć nie było łatwo, i mówiliśmy o tym niedawno, choć pocił się przy samym końcu krwawym potem, choć prosił Ojca: jeśli to jest możliwe, zabierz to ode mnie. Niech to się nie stanie, jeśli to jest tylko możliwe, ale widocznie nie było. Dlatego ta prawda jest tak ważna. Dlatego nie powinniśmy pozwolić, aby na żadnym etapie naszego poznawania Jezusa Chrystusa i ścieżki z Nim tutaj na tej ziemi, aby cokolwiek nam umknęło, zostało zabrane, bez względu na to, jakiej jakości jest. I jakiekolwiek powoduje w nas uczucia. To prawda musi zwyciężyć. Prawda w nas musi zwyciężyć. Paweł napisał o tym w ten sposób. W 1 Tymoteusza 1,15. Prawdziwa to mowa i w całej przyjęci godna, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Tam nie ma słowa o przyjemnej atmosferze, pozytywnych emocjach, ładnych widoczkach. Choć nie ma w tym nic złego, prawda jest inna. Przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. I ten Hebrajczyk z Hebrajczyków, zakonoznawca i według zakonu człowiek doskonały, mówi na końcu grzeszników, z których ja jestem pierwszy. To mówi Paweł, którego dzisiaj czasami nazywamy święty Paweł, apostoł apostołów, człowiek, który zewangelizował pół świata. I mówi, jestem pierwszym z grzeszników i Chrystus umarł za moje grzechy. I po to przyszedł na świat. I to jest ta prawda, której nie możemy sobie dać wyrwać. Więc czym dla ciebie jest dzisiaj prawda? I jej świętość. Wiecie, Jezus miał rozmowę z pewnym człowiekiem, którym na pewnym etapie końcówki jego życia, w którego rękach było jego życie albo śmierć. To wszyscy znamy. To jest Piłat. Człowiek, można powiedzieć dzisiaj, ze świata. Człowiek, który dzierżył w swoim ręku życie albo śmierć. Jana 18:37. Rzekł mu wtedy Piłat, a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha mojego głosu. I rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? I odszedł. Wydaje się zasadne pytanie, ale on nie pytał dlatego, żeby dowiedzieć się, co to jest prawda. To było najprawdopodobniej, to było takie coś. A co to jest prawda? Kogo to obchodzi, co to jest prawda? Spójrz wokół, Jezusie. Chcą cię zabić. A w moich rękach jest twoje życie. I ty mi tutaj mówisz o prawdzie? Jakie ona ma teraz znaczenie? Możesz sobie świadczyć o prawdzie, ale za chwilę pójdziesz na krzyż, jeśli ja nie stawię się za tobą. I próbował. Ale nacisk tłumu, ta nienawiść była tak ogromna, że Jezus poszedł na ten krzyż. Piłat nie oczekiwał, że Jezus wejdzie w nim w jakąś dyskusję, że udowodni mu, jaka jest prawda, że przedstawi mu swój plan. Po prostu wzruszył ramionami. Powiedział, co to jest prawda? Wiecie, to, że ciało Jezusa Chrystusa przyszło na ten świat, a potem zostało w tak bestialski sposób, to samo ciało, tak bestialski sposób powieszone na tym krzyżu, zhańbione tak bardzo, że bardziej się nie dało. To była najgorsza ze śmierci, jaką wtedy traktowano ludzi. To tylko nam mówi o tym, że ta Boża ekonomia miłości nie liczy własnych strat. Nie liczy się z niczym. Nie liczy się z tym, że i nie szuka swego zysku. Nie szuka swego, tak jak miłość to robi. Miłość nie szuka swego. Pierwszy list do Koryntian. Czy słowo musiało stać się ciałem? Powiedzcie. Czy słowo musiało stać się ciałem? Czy musiało zamieszkać między nami? Czy musiało zawisnąć na krzyżu? Czy możemy coś świętemu Bogu narzucić? Powiedzieć, że musi coś zrobić? Czy nie jest suwerenny? Nie musiał. Czy wiesz, że Bogu niczego, nic nie musiał i nic mu nie można narzucić? Pierwszy Jana 5:20 mówi tak. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I te końcowe ostrzeżenie. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Więc jeżeli dzisiaj prawda, która jest w Chrystusie, jest dla ciebie czymś najważniejszym. Coś, co pielęgnujesz w swoim sercu, troszczysz się o to i nie pozwalasz sobie tego wyrwać, czy jesteś na dobrej drodze. Bo ona jest najważniejsza. Gdzieś przeczytałem taki, to nie jest biblijny cytat, ale jakże prawdziwy. Wierzysz, że Jezus Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie? Lecz biada ci, jeśli nie narodził się w tobie. Czemu biada? Bo bez Niego jesteś zgubiony. Bo bez Niego nigdy nie oglądniesz Boga twarzą w twarz. W miłości, w tej jedności, którą On daje w Jezusie Chrystusie. Swoją wieczność spędzisz w piekle, jeśli On nie narodził się w tobie. Jeśli ty nie narodziłeś się z Nim. Jeśli pozostał na przykład małym dzieciątkiem w żłobku. Jest takie niebezpieczeństwo. Myślę, że dla wielu naszych rodaków w tym kraju Jezus Chrystus nadal jest małym dzieciątkiem w żłobku. Albo nadal wisi na krzyżu. I nigdy z Niego nie zszedł. I nie rozumieją, co Bóg uczynił dla ludzi. Jeśli pozostaje małym dzieckiem w żłobie, nie rozumiesz, po co to wszystko. Po co to wszystko? Po co to wszystko się zdarzyło? A wydarzyło się na pewno. I jest niezwykle ważne, aby wiedzieć po co. Ponieważ Bóg w Jezusie Chrystusie pojednał ze sobą świat. Nie poczytując nam naszych przewinień. A zaczęło się wszystko małym Betlejem. Gdzieś tam. Daleko od nas. I dzisiaj jesteśmy świadkami tego. Pielęgnujmy tą prawdę w naszych sercach. Jak najgorliwiej. Jak najgorliwiej. Nie ulegając atmosferze. Możemy się nią zachwycić. Możemy ją lubić. Możemy za nią tęsknić. Możemy ją przygotowywać. Ale nie zapominajmy, po co to wszystko. Dlaczego to wszystko? Bo to Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Tak powiedział Paweł. Tak mówimy za Nim wszyscy. Amen. Amen. Niech Was błogosławi. Spokojnych, zdrowych świąt.